Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Unijny Trybunał Sprawiedliwości oddalił skargi Polski i Węgier na mechanizm warunkowości. Rosyjskie wojska nadal u granic Ukrainy. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
W Brukseli rozpoczyna się nadzwyczajny szczyt z udziałem unijnych przywódców poświęcony groźbie kolejnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Liderzy 27 krajów przylecieli do belgijskiej stolicy na dwudniowy unijno-afrykański szczyt, który rozpocznie się po 14. Wcześniej europejscy przywódcy zdecydowali się spotkać we własnym gronie, żeby rozmawiać na temat sytuacji wokół Ukrainy. NATO nie widzi na razie wycofywania się rosyjskich wojsk spod granicy z Ukrainą, mówi sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Ministrowie obrony krajów Sojuszu na posiedzeniu w Brukseli po raz kolejny zaapelowali do władz w Moskwie o pokojowe rozwiązanie konfliktu. Ustalili też, że NATO zwiększy swoje siły na flance wschodniej. To odpowiedź na agresywne zachowanie Rosji i możliwą agresję na Ukrainę. Na razie nie podano, jak dokładnie będzie wyglądać zwiększenie liczebności wojsk w Polsce oraz w całym regionie. Nad szczegółami mają teraz pracować wojskowi eksperci. Potem jak w ostatnich tygodniach Rosja zgromadziła przy granicy z Ukrainą co najmniej 130 tysięcy żołnierzy, Stany Zjednoczone postawiły w stan gotowości 8,5 tysiąca wojskowych. W ostatnich dniach USA przysłały też do Polski niemal 5 tysięcy żołnierzy. Swoje siły do krajów członkowskich wysłały także Niemcy i Wielka Brytania. Unijny Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu oddalił skargi Polski i Węgier na mechanizm warunkowości. Chodzi o przepisy uzależniające wypłatę funduszy od kwestii związanych z praworządnością. Sędziowie Trybunału uznali, że przepisy są zgodne z unijnym prawem. Warszawa i Budapeszt wnosiły o stwierdzenie nieważności rozporządzenia. Podczas rozprawy w Trybunale w połowie października pełnomocnicy polskiego rządu mówili, że przepisy mają liczne wady. Wskazywali na uznaniowość mechanizmu warunkowości, brak przewidywalnych kryteriów naruszeń i zbyt ogólne zapisy, dające szerokie pole do interpretacji oraz działania. W Parlamencie Europejskim odbyła się debata po wczorajszym wyroku TSUE. Według konserwatywnych europosłów decyzja Trybunału to przejaw nierównego traktowania poszczególnych członków Unii Europejskiej. Parlamentarna większość mówi o historycznym sukcesie wspólnoty. Europa Wschodnia przechodzi przez nową falę zakażeń omikronem, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Według przedstawicieli WHO liczba nowych zachorowań szybko rośnie w takich krajach jak Rosja, Ukraina i Białoruś. Eksperci apelują, by zbyt szybko nie łagodzić obostrzeń. Na całym świecie na COVID-19 zmarło dotąd ponad 5 800 000 osób, a łączna liczba zakażeń to 413 milionów. Frank-Walter Steinmeier został ponownie wybrany na prezydenta Niemiec. Tak zdecydowało Zgromadzenie Federalne w Berlinie. Były polityk SPD był pewny reelekcji, bo mógł liczyć na głosy partii koalicyjnych i opozycyjnej Hadecji. Własnych kandydatów wystawiły m.in. Alternatywa dla Niemiec i postkomunistyczna Lewica. Prezydenta w Niemczech wybiera Zgromadzenie Federalne składające się z posłów Bundestagu i przedstawicieli władz landów. Mimo formalnego statusu pierwszej osoby w państwie, niemiecki prezydent nie pełni istotnej roli. Po miesiącach negocjacji rząd federalny Belgii uzgodnił reformę przewidującą m.in. 4-dniowy tydzień pracy. Według władz zmiany sprawią, że rynek pracy będzie bardziej elastyczny i produktywny. Reforma nie przewiduje jednak skrócenia tygodniowego czasu pracy. Osoby zatrudnione na pełny etat nadal mają pracować 38 godzin w ciągu tygodnia. Jeśli zwrócą się o wolne 5. dnia i pracodawca się na to zgodzi, wtedy będzie to oznaczało wydłużenie dnia pracy do 9,5.
Rozmowa o Europie.
Świat z niepokojem patrzy na sytuację na granicy Rosji z Ukrainą. Groźba konfliktu to nie tylko kwestia bezpieczeństwa militarnego, ale także gospodarczego. I o tym porozmawiam dziś z doktorem Markiem Szymańskim z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, wojska NATO gromadzą się przy granicy, ale nawet w przypadku eskalacji konfliktu na terytorium Ukrainy nie wejdą. Stany Zjednoczone i Europa mogą zatem działać, korzystając z ewentualnych sankcji. Jakie restrykcje ekonomiczne wydają się z jednej strony realne, z drugiej strony skuteczne, gdyby doszło do zaostrzenia wydarzeń?
Wydaje się, że w chwili obecnej to Zachód nie ma za bardzo tak mocnych narzędzi, jakie były jeszcze dostępne kilka lat temu, kiedy w 2014 roku doszło do aneksji Krymu. W tym momencie moglibyśmy powrócić do tych starych pomysłów, żeby na przykład wykluczyć Rosję z systemu SWIFT. Rosja od 4 lat pokazuje, my się tego nie boimy, ponieważ mamy nowy, własny, stworzony system między 2014 a 2018 rokiem. Chociaż specjaliści mówią, że to nie będzie to samo, że to nie zastąpi w pełni SWIFT-u. Ale w tym momencie mamy pokazane pewną historię, tak? To jest ze strony Zachodu oczywiście taka troszeczkę pedagogika resocjalizacji. Na zasadzie, no tak, dokonaliście rzeczy niewłaściwej, to my wam utrudnimy to, czym to zrobiliście. A więc sankcje dotyczyły przemysłu zbrojeniowego oraz konkretnych osób zaangażowanych w politykę Kremla, zarówno urzędników, jak i biznesmenów.
A wytłumaczmy ten SWIFT,
SWIFT to jest system komunikacji międzybankowej, który umożliwia sprawną komunikację między bankami oraz dokonywanie przelewów międzybankowych. No i teraz w 2014 roku, gdyby coś takiego wprowadzono przeciwko Rosji, to można by powiedzieć, że to byłaby tak pewnego rodzaju broń atomowa gospodarcza. W tej chwili Rosja twierdzi, że ma swój własny, bardzo podobny system, chociaż on w pełni nie zastąpi, dlatego że raczej instytucje zachodnie, banki zachodnie nie będą w nim uczestniczyły. Także pewnie byłaby to jakaś dolegliwość, ale już nie tak mocna jak poprzednia. To zwróćmy uwagę, 2014 rok, czyli 8 lat temu, jedna strona się przygotowuje do uniezależnienia, tak, buduje jakieś blanki, jakieś umocnienia po to, żeby nie być podatny na szantaż drugiej strony, na problemy z sankcjami i jednocześnie buduje sobie Nord Stream 2 po to, żeby być bardziej uniezależniona od problemów na przykład z przesyłem przez Ukrainę. Także mamy tutaj z jednej strony bardzo precyzyjne sankcje, które miały dotknąć konkretne osoby bądź firmy, a z drugiej strony mamy przygotowania chyba, tak to można powiedzieć, do uniezależnienia się od tych sankcji, które mogłyby być w przyszłości.
Padło słowo klucz uniezależnienie i drugie słowo klucz gaz, który prędzej czy później w naszej rozmowie musiał się pojawić. Jak to zrobić, żeby te sankcje Unii Europejskiej, ewentualnie Stanów Zjednoczonych były dotkliwe i odczuwalne, a z drugiej strony, żeby mówiąc kolokwialnie, nie zamknąć kurka z gazem, dopóki ten gaz jednak w tak dużym strumieniem z Rosji do nas płynie?
Ha. No i teraz nie wiem, albo się ugiąć, tylko wtedy nie mówimy już o sankcjach, a raczej o
zasadzie, kompromisie,
jeśli nie mówić dalej, nie o kapitulacji wręcz. Tych narzędzi po stronie Zachodu jest coraz mniej. Poważne sankcje musiałyby dotknąć nie tylko konkretne osoby, ale wręcz chyba całe społeczeństwo rosyjskie. Z tym, że z drugiej strony, jakie byłyby skutki, tak? Gdyby pojawiła się, nie wiem, rewolucja, mamy cały arsenał nuklearny po stronie rosyjskiej, tego pewnie nikt nie chce. Zatem te drobne sankcje wydają się być, nie wiem, chyba jedynym środkiem, który w tej chwili Zachód może wykorzystać. I będą one dotykały konkretnych osób, ich biznesów, ich majątku gdzieś tam ulokowanego na Zachodzie. Być może także rodzin. Mamy świadomość, że ci oligarchowie rosyjscy chyba nie mają zaufania do edukacji na miejscu i wysyłają dzieci gdzieś tam do Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii. Z tym, że musiałoby to być rzeczywiście akcja, która byłaby skoordynowana, czyli cały Zachód musiałby stanąć w jednym szeregu z jednakowymi pomysłami. A to niekoniecznie musi być z punktu widzenia gospodarki oczywiste, no bo zupełnie inaczej na przykład resankcje rosyjskie dotknęłyby Stany Zjednoczone, a inaczej Europę. Inaczej Wielką Brytanię, inaczej Austrię czy Niemcy. Więc mamy zjednoczonego, pojedynczego gracza gotowego na bardzo wiele, przygotowującego się do odparcia ekonomicznych ataków z drugiej strony, a z drugiej strony mamy troszeczkę rozproszony, nie zawsze występujący jednym frontem blok państw mających różne interesy i różne cele.
I to też chyba może się sprawdzić przy założeniu, że Rosja czy Władimir Putin tak naprawdę nie chcą zaostrzenia tego konfliktu, a jedynie jest to pewna gra, pokazywanie swojej pozycji po to, żeby jak najwięcej ugrać i żeby konflikt się trochę wystudził.
Można by nawiązać do takiej starej zasady Sigberta Tarasza, teoretyka szachowego, że groźba jest silniejsza niż jej wykonanie. Możemy grozić, mówić, jakież to straszne konsekwencje przyniosą jedne, drugie sankcje, ale kiedy je zastosujemy, to w tym momencie przestajemy mówić i obie strony odczuwają pewne dolegliwości z tym związane. No bo cóż, Rosja może próbować wpływać na postępowanie, jak to oni pięknie mówią, naszych partnerów na Zachodzie, przykręcając kurek z gazem, manipulując troszeczkę dostępnością tego gazu. Będzie to dotkliwe także dla Rosji w jakimś stopniu. I w momencie, kiedy coś takiego jest stosowane, to obie strony płacą jakiś rachunek ekonomiczny, płacą te koszty konfliktu, więc technicznie ani w interesie jednej strony, ani w drugiej nie leży to, żeby ten konflikt zaogniać, ale z drugiej strony mamy także cele polityczne, mamy także cele militarne i mamy cele prestiżowe także.
LNG to jest przyszłość, to jest alternatywa, bo faktycznie import LNG do Europy mocno rośnie. Jak bardzo realny wydaje się scenariusz, że to może w krótkim albo niekrótkim czasie uniezależnić nas od dostaw gazu ze wschodu?
To nie będzie proste, gdyż skala tego, co dostarcza Rosja do Europy Zachodniej, jest naprawdę duża. Natomiast można mówić, że tutaj zwiększenie skali tego transportu morskiego może nieco zabezpieczyć interesy Europy, to znaczy może pokazać, że koszty dla Rosji będą większe, a dla nas nieco mniejsze. Ale z drugiej strony to jest system, który jest kosztowny. No i teraz Rosja może sobie tworzyć te bariery przeciwko sankcjom rozmaitego rodzaju, troszeczkę nie dbając o te koszty. Z punktu widzenia Europy może to być trudniejsze. Transport morski gazu jest wyraźnie droższy, wyraźnie bardziej skomplikowany. Wydaje się, że także troszeczkę narażone na większe ryzyko. Zatem musimy być świadomi tego, że próba w coraz większym stopniu zastąpienia importu gazu rosyjskiego tym importem z nieco innych kierunków, to jest tak naprawdę sposób na to, żeby rachunki za gaz były nieco większe. Chociaż z drugiej strony mamy także świadomość, że one wcale nie muszą być tak wysokie, jak są w tej chwili.
Panie doktorze, to teraz z punktu widzenia świata czy Europy spójrzmy trochę bliżej na relacje biznesowe Polska-Ukraina, bo one w ostatnim czasie się mocno rozwinęły. Zdaje się, że ubiegły rok w ogóle był rekordowy, jeśli chodzi o tę współpracę. Czy na ewentualnym zaostrzeniu konfliktu mocno może ucierpieć biznes w Polsce, polskie firmy, czy może już cierpi, mimo że eskalacji jako takiej jeszcze nie ma?
Trudno jest to powiedzieć, bo w zasadzie Ukraina nie jest pierwszorzędnym partnerem handlowym Polski. I oczywiście mamy świadomość, że dla jednej, drugiej, trzeciej firmy, dla jednej, trzeciej branży może to być bardzo poważny problem. To jednak z punktu widzenia całej gospodarki polskiej nie jest to aż tak istotne. Chyba, nie wiem, największe znaczenie miałoby siła robocza z Ukrainy, która dość istotnie niektóre branże nasze wzmacnia. Natomiast jeżeli chodzi o drugą stronę, to nie. I teraz pytanie, czy ta eskalacja konfliktu wpłynie na dostępność siły roboczej negatywnie w Polsce? Pewnie wręcz przeciwnie. Są obawy o to, że będą miliony uchodźców. Są obawy o to, że pojawią się kolejne osoby w Polsce za wschodniej granicy. No i teraz pytanie, w którymś momencie, jeżeli ten system wzajemnego przepychania, szantażowania się utrzyma, to pewnie zechcieliby tu jakoś bardziej normalnie funkcjonować. Pewnie wielu osobom się może nie spodobać, bo wejdą do rozmaitych branż jacyś specjaliści, mniej lub bardziej zaawansowani, ale tworzący mimo wszystko konkurencję dla obywateli Polski.
To może na koniec. Załóżmy wariant optymistyczny, czyli do eskalacji konfliktu nie dojdzie, sytuacja się unormuje, strony się dogadają, dojdzie do szeroko rozumianego kompromisu. Czy powinniśmy my jako Europa, Stany Zjednoczone patrząc na nas trochę też, bardziej wzmocnić pracę nad atomem, jeszcze bardziej zintensyfikować pracę nad energią odnawialną, bo taka sytuacja z niestabilnym sąsiadem może wrócić. Czy należy już bardzo mocno myśleć, żeby za rok, za dwa czy za trzy w przypadku jakiegoś wahnięcia sytuacji problem nie wrócił? Czy jesteśmy w stanie się tak naprawdę uniezależnić?
Myślenie o tym, żeby te pierwotne źródła energii były bardziej przyjazne środowisku, jest od dawna. Myślenie o geopolityce także chyba wzmacnia taki sposób rozumienia potrzeb współczesnej polityki energetycznej. Zatem jak najbardziej. Myślę, że w każdym państwie pojawi się w związku z tym całym konfliktem mniejsza lub większa presja na to, żeby jeszcze bardziej stosować źródła miejscowe bądź właśnie takie ekologiczne, które byłyby sposobem zabezpieczenia przed, no, nawet strachem przed zdarzeniami tego rodzaju. Bo z jednej strony mamy strach, a z drugiej strony mamy strach, który napędza na giełdach ceny rozmaitych surowców. Więc w tym momencie mówimy o tym, że no, co prawda może być po strachu, ale w międzyczasie mamy ceny, które mogą być nie do zaakceptowania albo trudniejsze. Zatem myślenie o tym, żeby rozmaite nośniki energii zastępować takimi bardziej wewnętrznymi, bardziej stabilnymi, bardziej bezpiecznymi z punktu widzenia sposobu zabezpieczenia dostawy, jest jak najbardziej na miejscu. Czy możemy to zrobić łatwo i szybko? Nie wiem, no jest wiele instalacji na gaz, które trzeba by zastąpić. Nie mówimy tutaj o piecykach do ogrzewania wody w mieszkaniu, ale także, nie wiem, instalacje do wytwarzania nawozów sztucznych chociażby. To jest kwestia przerobu całej technologii, więc nie byłoby to proste, nie byłoby to łatwe i tanie. Pytanie, czy warto? Myślę, że tak.
Doktor Marek Szymański z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku był dziś naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Everybody goes to be alone, where you won't see any. calls you, somebody says, swim with the current and float away down by the river every day. Oh my God, I see how everything is torn in the river deep, and I don't know why I go the way down by the riverside.
ABC Unii.
K jak Kreatywna Europa.
To unijny program, którego celem jest wspieranie odbudowy sektora audiowizualnego i wzmacnianie jego konkurencyjności zarówno w Europie, jak i na świecie.
Program przewiduje inwestycje w technologie cyfrowe i nowe rodzaje treści od wysokiej klasy seriali telewizyjnych po rzeczywistość wirtualną.
Tegoroczny budżet programu Kreatywna Europa wynosi ponad 385,5 miliona euro i jest o 30% większy niż w ubiegłym roku.
Komisja Europejska właśnie zaprosiła do składania wniosków o dofinansowanie projektów.
W sumie do 2027 roku na realizację programu przeznaczono rekordowy budżet w wysokości 2 miliardów 200 milionów euro.
Eurotrendy, styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Wielka Brytania odchodzi od pandemicznych obostrzeń. Jak to się odbywa? O tym opowie Brytyjczyk Adam Gosiewski.
Generalnie jest spadek z tygodnia na tydzień, jeśli chodzi o zachorowalność. 27 nastąpiła pierwsza zmiana w Anglii, czyli nie było już konieczności obowiązku noszenia maski. To zostało, rzekłbym, zniesione. Natomiast oczywiście rząd apelował, żeby jeżeli są miejsca, gdzie jest dużo ludzi, czy w metrze, czy w autobusie, czy jest dużo osób, których się nie zna, zachęcają, ale już nie ma prawnego obowiązku. To jest na zasadzie zdrowego rozsądku. Natomiast od 11 lutego, czyli parę dni temu, nastąpiła ogromna zmiana w Wielkiej Brytanii i przede wszystkim Anglia wróciła do planu, tak zwanego planu A. I ten plan polega na tym, że dla przyjeżdżających przede wszystkim, jeżeli ktoś jest szczepiony i szczepionki są tak samo ważne jak w Polsce, to nie jest tak jak we Włoszech, że jest skrócony, 9 miesięcy od ostatniej dawki, to dla takich osób nie ma konieczności testu ani przyjazdem, ani po przyjeździe do Wielkiej Brytanii. To jest po to, żeby w znaczący sposób ułatwić przyjazd dla tych osób. Natomiast jeżeli są osoby, które nie są szczepione, bo w Anglii szanuje się też takich osób, czy ktoś z takich czy innych powodów, czy przekonania, czy zdrowotnych nie szczepił się, to tak samo można do Anglii przyjechać. Wtedy należy zrobić test przed przyjazdem, 2 dni przedtem, do 2 do 48 godzin przedtem. I drugiego dnia ten większy test, czyli ten PCR, trzeba zrobić 2 dni od po przyjeździe, ale nie ma konieczności kwarantanny. Czyli testuje się dla osób nieszczepionych 2 dni przed. Przy negatywnym wyniku można lecieć, ląduje się w Anglii, nie ma żadnej kwarantanny i do drugiego dnia robi się test PCR. Jeżeli jest ujemny, to na tym się kończy. Jeżeli oczywiście jest dodatni, to wtedy jest ta izolacja. Także to jest ogromna różnica. No i również w tej chwili jest sytuacja taka, że we wszystkich miejscach publicznych nie ma obowiązku prawnego. Poszczególni właściciele lokali mogą prosić, by osoby nosiły maski, ale generalnie nie ma takiego obowiązku prawnego, żeby ubierać się w maskę. I oczywiście nikt nie ma prawa zażądać takiego paszportu covidowego w żadnym miejscu. Również rekomendacje rządowe, żeby pracować w domu, zostały wycofane. To jest po plusie dla Brytyjczyków, natomiast po minusie jest to, że kończy się okres tego zasiłku, bo jeśli ktoś został w domu, to miał prawo do specjalnego zasiłku, to odpada i również kończą się bezpłatne testy. Anglia miała najbardziej liberalne prawo w całej Europie, jeśli chodzi o testy. Dotychczas było tak, że właściwie na żądanie można było otrzymać testy do domu za darmo, praktycznie bez większego ograniczenia. Można by się testować 2, 3, 4 razy w tygodniu i to wszystko było bezpłatne. Także w tej chwili to zapowiadają, że to się kończy. Także to jest po minusie. Czyli Wielka Brytania się otwiera. Jest krajem otwartym w tej chwili. Warto przypomnieć, że z Gdańska to jest najczęstsza wybrana destynacja, czy Edynburg, czy Glasgow, czy Manchester, czy oczywiście Londyn. Jest najwięcej samolotów lecących z Gdańska gdziekolwiek, to jest do Wielkiej Brytanii i Anglia jest, jak to się mówi, open for business. Także i dla turystyki, i dla interesów Wielka Brytania jest otwarta. Przypominam tylko, trzeba wziąć ze sobą paszport, bo już na dowód nie można jeździć, trzeba mieć paszport, żeby jechać do Anglii.
Czym żyje Europa?
Księżna Kamila, żona księcia Karola, zakażona koronawirusem. 74-letnia księżna zakażona jest po raz pierwszy. Tydzień temu poinformowano, że pozytywny wynik testu uzyskał także książę Karol, dla którego jest to już drugie zakażenie. Obydwoje są w pełni zaszczepieni i przyjęli dawkę przypominającą szczepionki przeciwko COVID-19. Od 7 do 12 milionów funtów będzie musiał zapłacić brytyjski książę Andrzej w ramach zawartej ugody pozasądowej z kobietą, która go oskarżyła o wykorzystywanie seksualne, twierdzą brytyjskie gazety. W oświadczeniu, które prawnicy obu stron wspólnie złożyli w sądzie w Nowym Jorku, napisano, że w ramach porozumienia książę przekaże znaczną darowiznę na rzecz organizacji charytatywnej należącej do poszkodowanej, ale kwota darowizny nie zostanie ujawniona. Polacy najbardziej lubią Włochów, Amerykanów i Węgrów, najmniej Rosjan i Arabów, wynika z sondażu CBOS-u. I tak Włochów i Amerykanów lubi 58% z nas, Węgrów 57%, a Słowaków 55%. Niewiele mniej badanych darzy sympatią Czechów 52%, Greków 51% i również Anglików 51%.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.